Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
W majowy dzień wśród słońca lśnie idziemy wziąwszy się za ręce. Tak dobrze nam, złociście nam, świat się wydaje nie ten sam. Spełniają się, sprawdzają się wszystkie najskrytsze sny dziewczęce. W oplocie rąk patrzymy w krąg, jak białych róż rozkwita pąk. Ty miłości wiosna, na ławce maj królewicz siad. W sercu piosnka radosna, na ustach pocałunków ślad. Drżą gałęzie jak rosna, na skronie kwiatia świnu spad. Ty miłości wiosna, to moje wszystko, to mój świat. Poranka mgle, na kwiatów tle, na ławce siądźmy pod drzewami. Olśnieni dnie, złączeni z cnem, pijani własnym szczęściem swem. Niech chwila ta tak długo trwa, aż my jej nie przerwiemy sami. Dopóki nas z kochankiem wraz okrutny nie rozdzieli czas. Ty miłości wiosna, na ławce maj królewicz siad. W sercu piosnka radosna, na ustach pocałunków ślad. Drżą gałęzie jak rosna, na skronie kwiat jaśminu spad. Ty miłości wiosna, to moje wszystko, to mój świat.
Witamy Państwa serdecznie i ciepło w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Ciepłe powitanie także z powodu pogody, której nawet specjalnie dzisiejsza zimna Zośka nie zepsuła. W ubiegłym tygodniu słoneczną aurę próbowaliśmy zaczarować piosenkami, kiedy znów zakwitną białe bzy czy niezapominajki. Chyba się udało. I dlatego dzisiejszy majowy kresowy salonik rozpoczął wiosennie i romantycznie Tadeusz Faliszewski, ułan pierwszego pułku Legionów Polskich, tak zwanych Beliniaków, piosenką Ty, miłość i wiosna.
Ułan Władysława Beliny Prażmowskiego, sławnego ze zdobycia Wilna w 1919 roku. Ale wróćmy do Tadeusza Faliszewskiego, piosenkarza, artysty kabaretowego, rewiowego i operetkowego, który występował w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu, a także w Gdańsku. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckiego obozu Guzen. Po jej zakończeniu pozostał na emigracji w Londynie, a potem przeniósł się do Chicago. Jak Państwo się zapewne domyślają, miał też związek z kresami. O tym wiedzą najlepiej nasi lwowscy korespondenci.
Witamy serdecznie słuchacze kresowego saloniku Radia Gdańsk. Prosto z Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Tadeusz Faliszewski urodził się w 1898 roku w Żywcu, czyli w Galicji, a dzieciństwo i młode lata przyszły artysta spędził we Lwowie, gdzie ukończył gimnazjum i Lwowską Szkołę Politechniczną. Artysta związany był głównie z teatrami operetkowymi i rewiowymi w Warszawie, ale w lipcu 1930 roku przyjechał do Lwowa i wystąpił tu gościnnie w rewii w Teatrze Małym. To tytułem uzupełnienie. A teraz opowiemy o obchodach urodzin Lwowa oraz grze terenowej uliczkami Lwowa.
765 urodziny miasta były w tym roku pełne symboli nawiązujących do historii i obecnych czasów. Po raz pierwszy otworzono tradycję sprzed ponad 700 lat, uroczystą ceremonię przyjęcia gwardii honorowej z przekazaniem miejskiego sztandaru. W rolę średniowiecznych rycerzy wcielili się żołnierze walczący w Donbasie oraz uczestnicy rewolucji i godności. Chcemy tą uroczystością ożywić dawne tradycje, aby mieszkańcy Lwowa pamiętali, że pochodzą z państwa królewskiego i są godnymi potomkami swoich przodków, powiedziała Natalia Bunda, dyrektor Wydziału Rozwoju Lwowskiej Rady Miejskiej.
W towarzystwie stylizowanych króla i królowej, którzy przybyli na koniach, uroczyście przekazano klucze do miasta merowi Andriowi Sadowemu.
Dla Polaków historia Lwowa, miasta Semper Fidelis, jest mocno związana z dziejami Polski. Lwów przez wiele lat pozostawał w granicach państwa polskiego. Przewodnik po Lwowie Katarzyna Łoza tłumaczy, że to miasto, w którym nadal jest wiele miejsc i nazw związanych z jego polską przeszłością.
Lwów, mimo że zawsze był miastem wielonarodowym, to był bardzo ważnym miastem w polskiej historii i Polska czy Rzeczpospolita nie byłaby na pewno tym państwem, którym była, gdyby nie wkład Lwowa, zarówno w dawnych wiekach, między innymi na przykład przez handel, kiedy do Rzeczpospolitej właśnie przez Lwów docierały różne towary ze wschodu, ale nie tylko towary, bo również i no, różne pomysły, różne idee i był tym takim kotłem właśnie, gdzie mieszała się kultura wschodu z kulturą zachodu.
16 uczestników podzielonych na 4 drużyny wzięło udział w grze terenowej uliczkami Lwowa. Tym razem lwowska młodzież chodziła po mieście w poszukiwaniu kolejnych wskazówek na temat chłopaka z Bogdanówki, Kazimierza Górskiego, jednego z najwybitniejszych polskich trenerów piłki nożnej pochodzącego ze Lwowa.
W grze terenowej wzięli udział uczniowie z polskich szkół nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny i nr 24 imienia Marii Konopnickiej, młodzież z lwowskich liceów, rodzice i piłkarze dziecięcej szkółki Pogoni Lwów.
Wrażenia od gry są tylko pozytywne, dosyć ciekawe zadania i dosyć pomogło nam znajomość Lwowa, czyli skracaliśmy drogę, gdzie było to możliwe.
My się cieszymy bardzo, bo zajęliśmy 3. miejsce.
To dla nas akurat pierwsza gra terenowa i bardzo się cieszymy.
Współorganizator wydarzenia Marek Horbań, prezes Pogoni Lwów, zaznaczył, że gra terenowa przybliża historię Kazimierza Górskiego, jego dzieciństwo i lata młodzieńcze, które spędził we Lwowie.
Gra terenowa pod nazwą Przygody chłopaka z Bogdanówki przybliża historię Kazimierza Górskiego, a raczej jego dzieciństwo i lata młodzieńcze, które spędził we Lwowie. Tutaj chodził do szkoły, tutaj wykazał się jako piłkarz RKS-u, grał też w reprezentacji miasta Lwowa, więc o tym chcieliśmy tym młodym ludziom, którzy uczestniczyli w tej grze, przedstawić i pokazać w formie gry i zabawy.
Przy wspólnym grillowaniu wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody. 11. edycja gry terenowej uliczkami Lwowa odbyła się z okazji 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu temat zbrodni w podwileńskich Ponarach w czasie II wojny światowej, o którym rozmawialiśmy z naszym gościem, panią Wandą Wódkowską, wzbudził Państwa zainteresowanie. Wrócimy do niego w drugiej części audycji w rozmowie z kresowianką, mieszkanką Gdańska, panią Aldoną Kozłowską.
A teraz chcemy wrócić do anonsowanej w ubiegłym tygodniu przez Daniela Wojciechowskiego rocznicy bitwy pod Murowaną Ośmianką, która miała miejsce z 13 na 14 maja 1944 roku. O to ważne wydarzenie w najnowszej historii Polski zapytaliśmy znawcę tematu, znanego Państwu profesora Piotra Niwińskiego, historyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, we wspomnieniach żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej i opracowaniach historyków bitwa pod Murowaną Ośmianką ma znaczenie szczególne. Dlaczego?
A może dlatego, że była to największa liczebnie, jeżeli chodzi o ilość zgromadzonych sił walki, bitwa właściwie, bo to nie potyczka, przed Ostrą Bramą. Właściwie była to jedna z największych bitew Polski partyzanckiej w czasie całej II wojny światowej. Przynajmniej, tak jak mówię, do rozpoczęcia operacji Burza, do czasów Powstania Wileńskiego czy Powstania Warszawskiego.
Jakie formacje brały udział w bitwie? Jaka była ich liczebność i jaki był przebieg walk?
Wbrew temu, co z reguły powszechnie się sądzi, nie była to walka ani przeciwko okupantowi niemieckiemu, niemieckim jednostkom, ani przeciwko sowieckiej partyzantce, która zwalczała polskość na tej ziemi, ale przeciwko litewskiemu korpusowi terytorialnemu, który utworzony w lutym 1944 roku na terytorium Litwy, miał służyć jako jednostki pomocnicze dla Niemców do zwalczania przede wszystkim partyzantki sowieckiej. Ale litewscy politycy uznali, że pierwszym wrogiem dla nich będzie partyzantka polska. I zamiast rzucić te bataliony do osłony kolei, dróg komunikacyjnych, do walki z sowiecką partyzantką, rzucili je od kwietnia, maja 1944 roku do zwalczania partyzantki polskiej i de facto pacyfikowanie polskiego społeczeństwa na Wileńszczyźnie. Komenda okręgu uznała, że najlepszym wyjściem będzie atak, uderzenie na stacjonujących Litwinów, aby wstrząsnąć nimi, aby im pokazać, że nie mogą bezkarnie pacyfikować polskiego społeczeństwa. Stąd decyzja. I rzeczywiście w nocy, dokładnie o godzinie 23, 13 maja 1944 roku, skoncentrowane oddziały czterech, zasadniczo pięciu brygad partyzanckich uderzyły na murowaną ośmiankę. Przy czym od razu trzeba dodać, że siły były wyrównane z obydwu stron. Po stronie litewskiej stacjonowały dwie kompanie, mniej więcej w liczbie około 500-600 żołnierzy. Po stronie polskiej poszczególne brygady wydelegowały niejako swoje najlepsze plutony, najlepiej uzbrojone i mające największą ilość amunicji do walki. I siły polskie też liczyły około 500, może 600 partyzantów. Krótki bój, właściwie można powiedzieć, że niecałogodzinny bój, zakończył się rozgromieniem garnizonu litewskiego. Zdecydowaną większość, około 500 Litwinów, wzięto do niewoli, około 170, jeżeli liczyć też i okoliczne wsie, zdołało uciec. 25 Litwinów zginęło. Natomiast zdecydowanie niższe straty były po stronie polskiej. Co prawda zginęło 14 partyzantów, ale proszę pamiętać, że Polacy atakowali częściowo umocnioną wieś prosto w ogień karabinów maszynowych i chociażby tutaj na samym początku ponieśli dość duże straty, kiedy Litwini zaczęli oświetlać pole rakietami i rzeczywiście tych partyzantów na tym otwartym polu było widać. Mimo wszystko nie załamali się pod tym ogniem, wbiegli do wsi, udało im się zmusić Litwinów do poddania. 25 do 14, taka jest liczba w zabitych, ale proszę pamiętać, że około 500 Litwinów dostało się do polskiej niewoli, czyli około 500 karabinów, 500 sztuk umundurowania, 500 sztuk wyposażenia, dobrego wyposażenia dla partyzanta. To była bardzo cenna zdobycz.
A czy może pan powiedzieć nam, co się stało z wziętymi do niewoli Litwinami?
Tak naprawdę złamano wolę walki tego litewskiego korpusu. Kiedy pod koniec walki rozmundurowano wszystkich Litwinów, w samych podkoszulkach i kalesonach zostali odeskortowani kilkadziesiąt kilometrów aż po przedmieścia Wilna. Polskie dowództwo obawiało się, że gdyby puszczono Litwinów od tak wolno, to czy partyzantka sowiecka, czy miejscowa ludność dokonałyby samosądu na tych Litwinach. Odeskortowano ich więc do przedmieści Wilna i tam puszczono wolno, co też nie zakończyło ich historii. Zostali zatrzymani przez Niemców, oskarżeni o tchórzostwo. Stu kilkudziesięciu zostało przez Niemców rozstrzelanych. 120 trafiło do obozu Stutthof jako więźniowie, a cała formacja została rozwiązana. Reszta Litwinów została przymusowo wcielona do różnych formacji paramilitarnych niemieckich, głównie do obrony przeciwlotniczej.
Rozmawiamy o bitwie pod murowaną ośmianką, ale przecież ważnym elementem walk był także atak na Tołminowo.
To właściwie jest cały konglomerat, wieś murowana ośmianka, Tołminowo, Nowosiłki, będące w sąsiedztwie koło siebie, to właśnie miał być taki garnizon dla litewskich oddziałów. Główne uderzenie szło na murowaną ośmiankę, gdzie znajdował się sztab batalionu litewskiej korpusu terytorialnego. Natomiast w Tołminowie stacjonowała jedna kompania, również została zaatakowana przez 13. Brygadę i de facto wypędzona. Większość żołnierzy uciekła, pewna część dostała się do niewoli, dwóch zginęło. Natomiast w Nowosiłkach Litwini już nie czekali na atak, tylko słysząc dziejącą się niedaleko walkę, po prostu zarządzili, mówiąc kolokwialnie, odwrót. Uciekli i nie wrócili już, nie pomagając swoim towarzyszom walki.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Czas już na kolejny odcinek naszego kresowego kalendarium, które przygotował dla Państwa Daniel Wojciechowski. Daty historyczne jednoznacznie wskazują, że w kalendarium nie może dziś zabraknąć marszałka Józefa Piłsudskiego.
Za chwilę się o tym przekonamy. Zapraszamy po przerwie na drugą część naszej audycji, a do przerwy już teraz kresowe kalendarium historyczne. Witamy Ciebie, Danielu.
Panowie zawsze trafnie przewidują, co pojawi się w kalendarium. Dzień dobry mówię panom i dzień dobry państwu w sobotnie popołudnie. 12 maja 1935 roku w Belwederze w Warszawie zmarł marszałek Polski Józef Piłsudski. Na wniosek prezydenta Ignacego Mościckiego Józef Piłsudski został pochowany w krypcie wawelskiej. Uroczystości pogrzebowe zakończyły się 18 maja 1935 roku, a serce marszałka zostało złożone oddzielnie w grobie jego matki na cmentarzu na Roście w Wilnie równo rok później, 12 maja 1936 roku. Natomiast z marszałkiem Piłsudskim związany jest naczelny dowódca wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej Szymon Petlura. Urodził się w Połtawie 10 maja 1879 roku. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Petlura doszedł do porozumienia z rządem polskim. Uznał prawa Polski do Lwowa i Małopolski Wschodniej, czyli zachodniej Ukrainy, a Polska uznała jego rząd. Podpisano również konwencję wojskową i wspólnie wyprawiono się przeciwko bolszewikom na Kijów w 1920 roku. Wyprawa kijowska okazała się zresztą ogromnym sukcesem. Mitologia Parandowskiego. Któż jej nie zna? Jej autor, Jan Parandowski, polski pisarz, eseista i tłumacz literatury, medalista olimpijski, który to medal otrzymał za napisanie książki Dysk Olimpijski w 1936 roku w Berlinie, urodził się we Lwowie 11 maja 1895 roku. We Lwowie ukończył także gimnazjum oraz uniwersytet. No to na koniec może trochę pośpiewamy. Ja nie bardzo potrafię, ale próbować zawsze można. Śpiewać za to potrafił bohater naszego kalendarium. 16 maja 1919 roku we Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz, polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, syn dyrygenta Lwowskiej Orkiestry Mandolinistów Hejnał. Z zespołem artystycznym 3. Dywizji Strzelców Karpackich Zbigniew Kurtycz przeszedł szlak bojowy jako żołnierz 2. Korpusu Polskiego Władysława Andersa. W 1946 roku wrócił do Polski. Chyba najbardziej znana piosenka, którą wykonywał Zbigniew Kurtycz, to Cicha Woda.
Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100-kilowy głaz, gdzie zginął strumyk, płynie tak jak płynął. Cicha woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda, brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda, brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda, brzegi rwie, w jaki sposób, kto to wie,
ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. Jak w ostatniej chwili w pogoń się nie wrócisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle męczących dni i nocy bezsennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz z jego twarzy: to właśnie ja, twe przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść niebo, ziemię, nawet róż. Bo jak odejdzie, toś straciła, toś zgubiona i nie naprawisz tego nigdy w życiu już. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle męczących dni i nocy bezsenni. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć.
Szczęście raz się uśmiecha, śpiewała Ordonka, a piosenkę tę, pozwolą Państwo, tym razem zadedykujemy naszej realizatorce Julii Chorodeckiej.
Witamy Państwa po przerwie w kresowej audycji. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem, a jest nim pani Aldona Kozłowska. Mieszkanka Gdańska, która młode lata spędziła w Wilnie i podwileńskich Ponarach. Będziemy rozmawiać o Wileńszczyźnie, a pani pochodzi z Nowogródczyzny.
Urodziłam się w Słonimie. Słonim znajduje się dzisiaj na Białorusi. To jest takie średnie miasteczko. No i tam ja się urodziłam w 1925 roku, 1 sierpnia. No a po 5 latach rodzice wyprowadzili się stamtąd do Wilna. Dlaczego? Prawdopodobnie z powodów materialnych. Być może, że jakieś większe pensje dostali czy coś. W każdym bądź razie ja tego Słonima nic a nic nie pamiętam. Rodzice, jak miałam 5 lat, przenieśli się do Wilna. W Wilnie zamieszkaliśmy najpierw w jednej dzielnicy u góry nad rzeką Wilią wysoko. No i myśmy tam mieszkali chyba ze 2 czy 3 lata. I potem rodzice przenieśli się na ulicę Zakretową. Zakretowa to jest naprzeciw wejścia do Zakretu, do tego wielkiego lasu. No i pamiętam, że stamtąd chodziliśmy nad Wilię. No i ja tam zostałam rzucona do rzeki i rzeczywiście dałam sobie radę, jakoś z tego wypłynęłam. No w każdym bądź razie ten zakręt to mi się wbił w pamięć. Ojciec pracował w Izbie Skarbowej w Wilnie. To też później, jak przyjechaliśmy do Gdańska, to ojciec pierwsze kroki skierował właśnie do Sopotu, do Izby Skarbowej. No i został przyjęty.
Wróćmy do Wilna. Tam poszła pani do szkoły.
Ja skończyłam jedną klasę gimnazjum w Wilnie, Orzeszkowej, i zaczęłam chodzić do drugiej klasy. I jak zaczęłam chodzić do drugiej klasy, to wtedy przyszli Rosjanie. Wrzesień 39.
Czy pamięta pani wejście Sowietów do miasta?
Pamiętam, bo myśmy siedziały w gimnazjum, normalnie na lekcji, i z daleka jakiś taki dziwny szum nadchodził. Taki dziwny szum, który się zwiększał. I zwiększał, i zwiększał. Nie mogliśmy zrozumieć, co to jest właściwie. O co tu chodzi? I ten szum narastał, jakby miliony pszczół czy trzmieli. No i my wszyscy wrzuciliśmy się do okien od strony ulicy Mickiewicza. No i patrzymy, co się dzieje na całą szerokość ulicy. Od budynków do budynków cała szerokość ulicy jest zalana przez pochód żydowski. Żydzi z czerwonymi sztandarami szli, bardzo zadowoleni, witali właśnie Rosjan. I rzeczywiście Żydzi dali wyraz temu, że są zadowoleni, że przychodzą Rosjanie.
Czas wojny na Wileńszczyźnie to zmieniający się kolejno okupanci.
Najpierw przyszli Niemcy i przyszli do każdego domu porozmawiać z właścicielem, że oni muszą zająć jeden lub dwa pokoje. Znaczy muszą tak zająć, żeby zostawić co najmniej pokój rodzinie, a dwóch oficerów albo jednego muszą umieścić. No i tak się też stało. U nas zamieszkał taki Austriak jeden, bardzo wesoły, i jak się zorientował, że my swoi ludzie, to po cichu nieraz mówił, tak po cichu: Hitler kaput. No i wiedząc, że my nie doniesiemy nigdzie oczywiście. I we wszystkich domach właściwie zostali umieszczeni ci oficerowie. No a do oficera no to musiał być kierowca, który musiał być taki, który tam mu wszystko załatwiał i sprzątał i przygotowywał samochód. Także ruch był na działce i kręciło się pełno osób i załatwiali swoje sprawy. I w ten sposób najpierw byli Niemcy. 17 września weszli Sowieci i wtedy Niemcy uciekli po prostu. Uciekli i na to miejsce i te pokoje zostały zajęte przez z kolei oficerów radzieckich. Z tym, że była wielka różnica w ubiorze jednych i drugich, ponieważ oficerowie niemieccy byli elegancko ubrani, natomiast oficerowie sowieccy byli często w podartych różnych szynelach i tak dalej.
Z Wilna w połowie lat 30. przenieśliście się państwo do pobliskich Ponar.
Dlatego, że jak rodzice mieszkali na Zakretowej, to w tym czasie ojciec się dowiedział o sprzedaży działek w Ponarach. No i myśmy też zamieszkali z tej Zakretowej, przenieśliśmy się do Ponar, do domu jeszcze niewykończonego, bo było mieszkanie na dole, które było niewykończone jeszcze w pełni. I było mieszkanie na górze. Trzeba było po schodach na pierwsze piętro wejść i tam było mieszkanie na górze, które jeszcze mniej było wykończone niż to na dole. No w każdym razie rodzice się przenieśli. Jeszcze te rodziny, które tam zamieszkały, niektóre z nich zaprzyjaźniły się z sobą. Także my, olszewscy, później pawłowscy, hajdulowie i inni, właśnie jarmołkiewiczowie. Te nazwiska się potem powtarzają. Ci, którzy domy pobudowali, to jakoś zaprzyjaźnili się z sobą. No i te Ponary to miały tylko, był tunel pod górą ponarską i pod tym tunelem przebiegała linia kolejowa. To były dwa tory, do Wilna i z Wilna. To było do Warszawy i z Warszawy. I potem za Wilno jeszcze dalej ta kolej szła. No i na lewo to była Dokowna, ale to było wstrzymane. No i właśnie kolej była bardzo punktualna przed wojną, także my bez przesady i bez żadnego wymyślania Naprawdę według kolei nastawialiśmy zegarki.
Jeszcze przed audycją powiedziała Pani, że Ponary to było sielskie miejsce do życia.
Bardzo, bardzo, bardzo miłe. Ponary to było coś cudownego, bo kiedyś mnie ktoś spytał, czy Ponary to była duża wieś. Ja mówię, to nie była ani wieś, ani miasteczko, to po prostu była osada letniskowa. I to było w sosnowym lesie, Wilno było jak gdyby w dolinie, natomiast Ponary były wysoko. Do Ponar się jechało serpentyną, takimi zakosami. Na górze była kapliczka zabytkowa, bardzo piękna, barokowa i cmentarz wielki. I za tym cmentarzem był jeszcze las i dopiero potem były te działki. Także Ponary były przepiękne. Myśmy chodzili do kościoła w niedzielę albo do wojdat, gdzie był piękny kościół barokowy, albo do tej kapliczki na górze. A nasza szóstka, to znaczy nas było sześć koleżanek, dwie z nich były bardzo muzykalne, te Łukaszewiczówny. Także myśmy utworzyły chór i śpiewałyśmy nawet po łacinie. W każdym razie śpiewałyśmy w czasie mszy świętej przez jakiś czas. No więc chodziło się albo do kapliczki, albo do wojdat, do wsi. Najbliżej była wieś Nowosiołki, ale w Nowosiołkach kościoła nie było. Było tam bardzo dużo lasów, także koło samej stacji, niedaleko, były wielkie zwaliska pni olchowych. Chyba to były olchy. Ogromne, grube pnie drzew. Były to tam zwalane z pociągów. Tylko jedna bocznica była właśnie na te pnie. To było nasze miejsce zabaw największe. I bardzo, bardzo wdzięczne właśnie skakanie po tych belkach. Ja mam jedno zdjęcie z tablicą Ponary, a my na dole, nasza szóstka, znaczy piątka, bo jedna robiła zdjęcie, nasza piątka na tych belkach stoimy. Wzdłuż torów były żywopłoty iglaste, kłujące, także ja byłam stale podrapana, posiniaczona, bo myśmy na te żywopłoty wchodziły i na tych żywopłotach porobiłyśmy sobie rodzaj takich gniazd jakichś wielkich, czy jakichś takich siedzisk. W każdym razie po szkole to się szło na żywopłoty albo na sosny się właziło. Tam przyroda była cudowna, cudowna, bo były sosnowe lasy, naturalne, piękne. Było pełno przylaszczek na wiosnę, sasanek. Pełno zawilców było też. A sasanki to były o wiele piękniejsze niż tutaj. No w każdym bądź razie przyroda była cudowna i jak wiosną się zaczynały kwitnienie kwiatów, to potem cały czas coś kwitło, coś pachniało. No było przepięknie. Teraz po latach okazało się, że te Ponary to był najszczęśliwszy okres naszego życia.
Mówi Pani o pięknie Ponar. Wojna diametralnie zmieniła charakter tego miejsca, które stało się miejscem kaźni ponad 100 tysięcy obywateli polskich, głównie narodowości żydowskiej.
Więc myśmy się najpierw dowiedzieli, że Rosjanie, którzy weszli przed Niemcami, najpierw Niemcy weszli, potem Rosjanie weszli, i że Rosjanie zaczynają jakieś wielkie roboty ziemne w lesie po drugiej stronie torów od nas. Bo myśmy mieszkali po jednej stronie torów i dużo domów było po tej stronie torów. Później były domy po drugiej stronie. No i właśnie myśmy się dowiedzieli, że w lesie po drugiej stronie torów prowadzone są jakieś wielkie roboty ziemne. Później doszło do nas, że to są kopane doły wielkie, że to mają być zbiorniki paliwa dla Porubanka. Porubanek to było lotnisko pod Wilnem. Więc Porubanek potrzebował paliwa, no i to paliwo miało być w tych zbiornikach. Więc wykopano olbrzymie doły, okrągłe, tak na 10 czy tam 11 metrów szerokości. I te doły były dość głębokie, na 8 czy 10 metrów. No i że właśnie, że tam pracują, i że mają zamiar to wykończyć od środka i umieścić tam to paliwo. Ale nie zdążyli Rosjanie tego zrobić, ponieważ przyszli Niemcy z kolei. No więc jak Niemcy przyszli, to zaczęli po swojemu zagospodarowywać. To znaczy zaczęli umacniać te ściany, ale po to, żeby tam strzelać Żydów. Więc myśmy się potem przekonali, że to jest prawda, bo już takie plotki chodziły, że to będzie miejsce zagłady Żydów. No i jak zobaczyliśmy, że pierwsze transporty piesze w tumanach pyłu i kurzu tą serpentyną idą do góry pod kapliczkę i od kapliczki skrótem do Ponar i przez tory na drugą stronę, to już wiadomo było, że idą w tamtą stronę na zagładę. No i właśnie pierwsze kilka tysięcy ludzi szło pieszo do góry, do Ponar, tam na tą bazę. No myśmy właśnie dopiero wtedy się dowiedzieli, że to jest baza, na której będą strzelani Żydzi. A za tymi ludźmi pieszymi szły furmanki chłopskie, zarekwirowane prawdopodobnie. I na tych furmankach pełno było Żydów, staruszków i kobiet, które trzymały niemowlęta i dzieci. Także staruszkowie i dzieci to byli na tych chłopskich furmankach potem końmi wiezieni do Ponar od drugiej strony. No i drugim wejściem, że tak powiem, przez tory i od razu na bazę. Później to bardzo szybko zmieniono i wieziono ciężarówkami, samochodami, czym się dało po prostu. Wieziono i wyładowywano właśnie w Ponarach, przy tych dołach. No i ludziom kazali się rozbierać i iść nad te doły i nad tymi dołami, że tak powiem, jak to się mówi, kosili ich. Także oni byli rozstrzeliwani i spadali do tych dołów. Było tam najwięcej Żydów, byli Polacy, były całe formacje Polaków, harcerzy, uczniów, licealistów. I były na inne narodowości, trafiały się, jak to w czasie wojny.
Wiedzieli państwo, że tam giną ludzie. Czy można było w jakikolwiek sposób im pomóc?
Tam podchodzić nie można było, ale myśmy te strzały słyszeli. Na drugą stronę torów do nas dobiegały te dalekie odgłosy i myśmy mieli pełną świadomość, że za każdym razem giną tam ludzie. Nic nie można było zrobić. Przecież Polacy byli bez żadnej broni, bez niczego, bez żadnej możliwości działania. Natomiast okupant, Niemcy i Litwini byli całkowicie uzbrojeni po zęby, jak to się mówi. Głównie Litwini. Znaczy Niemcy wysługiwali się Litwinami. Znaczy organizowali tą całą bazę, to Niemcy. Natomiast wykonawcami byli Litwini i to ochotnicy. Ochotnicy, bardzo młodzi, ich nazywano strzelcami ponarskimi, ponieważ oni od rana do wieczora zajęci byli strzelaniem.
Jesienią 1945 roku wyjechaliście państwo na tak zwane ziemie odzyskane, do Trójmiasta.
Tą decyzję podejmował mój ojciec i moja mama. I oni, jak dowiedzieli się, że inni sąsiedzi też wyjeżdżają, to i oni się zapisali. Zapisali się, także myśmy czekali ileś miesięcy na nasz termin, bo wszyscy ci, co się zapisali na wyjazd do Polski, to mieli wyznaczone daty wyjazdu. No i myśmy też mieli naszą datę i doczekaliśmy do tej daty. To był sierpień, 45 już. I pamiętam, że bardzo wielu sąsiadów nas odprowadzało. Także przy naszym odjeździe, bo nasz wagon, dwa chyba wagony były załadowane wtedy w Ponarach. I potem przyjechała lokomotywa i zabrała te nasze wagony. I otóż jak myśmy byli już załadowani do tych pociągów, to dużo sąsiadów poprzychodziło i było dużo pożegnań i w ogóle.
Czy po wojnie miała pani możliwość pojechać do Ponar?
Tak, byłam. Byłam z rodziną ponarską i myśmy byli na tej bazie i w tym muzeum malutkim, w tym małym tym domeczku. Teraz może jest większy, nie wiem, bo chyba coś przebudowali. W każdym bądź razie byłam w Ponarach i byłam w tych dołach niektórych. Z tym, że te doły już nie oddają tego, dlatego że to są uporządkowane, ładna trawka zasiana, pięknie obramowane, regularne koła, bardzo uporządkowane. A wtedy właśnie po wojnie był jeden taki dzień, gdzie pozwolono ludności wejść. I to można było po prostu z Ponar wejść. I ja byłam chyba wtedy w Wilnie czy coś, że ja z tego nie skorzystałam. I wielu moich znajomych było na bazie wtedy, kiedy to jeszcze było takie świeże, a ja nie byłam. A potem już nie można było wchodzić. Potem już nie można było w ogóle zbliżać się.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Na koniec audycji mamy informacje dla motocyklistów. Za tydzień, w sobotę 22 maja, odbędzie się na Kociewiu i Kaszubach pierwszy motocyklowy rajd pamięci Zdzisława Badochy Żelaznego. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, skupiające byłych działaczy federacji, mówi Robert Kwiatek, prezes stowarzyszenia.
Odbywały się rajdy poświęcone 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, natomiast motocyklowy będzie pierwszy w zasadzie w rocznicę 19 maja, kiedy Zdzisław Badocha Żelazny dokonał swojego rajdu tak naprawdę samochodem, atakując 7 posterunków milicji w naszym regionie. Dodatkowo jeszcze też zlikwidował 2 placówki Urzędu Bezpieczeństwa w Skurczy i w Starej Kiszewie. Znaczy, dlatego jest on nam bliski, bo tych postaci naszych bohaterów związanych z majorem Łupaszką, z Inką, zresztą on został ranny w jednej z akcji, Inka go w ogóle opatrywała, został ranny w nogę w zasadzie, dlatego trochę przez przypadek został namierzony, tam były osoby przesłuchiwane, poszukiwano inną osobę, a on był w jednym z lokali, no i Służba Bezpieczeństwa w zasadzie przypadkowo na niego trafiła, związała się tam walka, został ranny jeszcze z tego odłamkiem od granatu. W ten sposób zginął, ale dlaczego ten człowiek, ja się też tak zastanawiałem, tych wszystkich ważniejszych znamy, ale on jest bliski nam. Ja działam w Federacji Młodzieży Walczącej. To jest taki sam trochę chłopak, jak i my. To znaczy, my byliśmy za młodzi, żeby uczestniczyć w czymś wspaniałym, czyli powstaniu Solidarności. On był za młody, żeby walczyć w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Przyłączył się do podziemia, formalnie składał przysięgę w roku 1942. My też, ja w zasadzie świadomie tak od 1984 roku uczestniczyłem w podziemiu, w 1986 przyłączyłem się do Federacji Młodzieży Walczącej. No i staraliśmy się kontynuować walkę, którą on rozpoczął, oni rozpoczęli. On nie doczekał tej wolnej, niepodległej Polski. Nam się to udało. Czy ta Polska jest taka najwspanialsza? Zawsze trzeba pracować, żeby była lepsza. Natomiast czujemy pewne zobowiązanie w stosunku do tych żołnierzy i trochę czujemy się kontynuatorami, może nieuprawnionymi, ale jednak ich walki, ich trudu. I to był taki sam chłopak w zasadzie, jak i my wtedy, jak byliśmy młodsi, walczyliśmy o tą Polskę. I stąd on jest nam tak bliski. Znaczy, żyjemy w czasach takich, gdzie tak naprawdę ludzie zatracili się i pewne wartości, które dla nas wydawały się podstawowe i dla wszystkich jasne, dziś okazują się, że nie są one dla wszystkich takie same. Więc my zapraszamy tych, którzy myślą o polskich bohaterach, o polskich korzeniach, o prawdziwych patriotach pozytywnie. Nie szukają dziury w całym, nie robią z nich tak jak kiedyś funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i cały aparat propagandy bandytów, zdrajców. Dla nas są to bohaterowie i zapraszamy takich ludzi, którzy czują w taki sam sposób. A to, że są w Polsce osoby myślące inaczej, a nawet propagujące pewne podejście zupełnie odmienne, no niekoniecznie chcielibyśmy, żeby takie osoby z nami były i uczestniczyły w jakiejkolwiek formie, byłoby to dla nas niezbyt przyjemne. Planujemy jechać w miejscach tam, gdzie się odbył właśnie rajd żelaznego. Trasa będzie liczyła około 160 kilometrów. Zaczynamy w sobotę o godzinie 10, natomiast trasa będzie dookoła. Nie organizujemy takiego wspólnego przejazdu, ponieważ wymagałoby to dodatkowych pozwoleń, uzgodnień, więc w zasadzie zapraszamy chętnych uczestników, żeby się przyłączali, żeby byli w tych miejscach, zapalili znicze. Wspólnie później kończymy, spotykamy się na wspólnym ognisku dla osób, które będą zainteresowane.
Wszystkich zainteresowanych rajdem odsyłamy do kontaktu z organizatorami pod numerem telefonu 660 310 366 lub mailowo rajdżelaznego@gmail.com. Gmail pisane oczywiście przez G. Szanowni Państwo, nasza dzisiejsza audycja zbliża się niestety ku końcowi. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy za tydzień, w sobotę 22 maja, jak zawsze kilka minut po godzinie 17.
Kłaniamy się Państwu razem z panem Andrzejem i po raz ostatni z naszą realizatorką, panną Julią Chorodecką. Począwszy od dnia dzisiejszego, będziemy ją przedstawiać już jako panią Julię Baranowską.
Gratulujemy, życzymy szczęścia i wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia, a na ewentualne drobne niedogodności polecamy receptę Eugeniusza Bodo.
plus ciach jest rak ciach ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rak ciach ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej, przy słowie rak się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie, rak ciach ciach. Jak pragnę ulżyć sobie, rak ciach ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rak ciach ciach ciach. Ciach jest rak ciach ciach. Na każdy ból, żal, krach mam rak ciach ciach. Od czasu jak ten trik stosuję, już nie mam chwili złej, przy słowie rak się lepiej czuję. Przy ciach jest już milżej, jak mam coś na wątrobie, rak ciach ciach. Jak pragnę ulżyć sobie, rak ciach ciach. Niech będzie pech, niech będzie strach, niech będzie grzech, niech będzie krach, a ja na wszystko razem, rak ciach ciach ciach.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.